Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Bracia i siostry, są słowa niektóre w Biblii powtarzane, jakieś frazy po kilka razy. I tak jest z tym wersetem, który dzisiaj z wami chcę przeczytać. On jest ośmiokrotnie w objawieniu Jana napisany. Siedem razy jest użyty w zakończeniach do listów do siedmiu zborów azjatyckich. To są słowa, które brzmią w ten sposób. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To przeczytać te słowa, no można być troszkę takim zaskoczonym, bo to rzecz oczywista, że mamy uszy i wiemy, do czego służy słuch, do czego służą uszy. I tutaj nagle takie stwierdzenie, które mówi o tym, kto ma uszy. Bracia i siostry, okazuje się, że nie jest to wcale taka sprawa jednoznaczna. Ponieważ ten tekst mówi o pewnej duchowej rzeczywistości. I już w tej duchowej rzeczywistości, o której ten tekst traktuje, nie wszyscy mają uszy do słuchania, ku słuchaniu. Bywa tak, że Słowo Boże, które jest słyszane, ono jakby jednym uchem wpada, a drugim wypada. Ot było i już nie ma. I za bardzo nie wiemy po chwili, co w ogóle było mówione, gdyby nam przyszło powtórzyć. Mając świadomość takich doznań, myślę, że te słowa są zasadne. Kto ma uszy, niechaj słucha. I dzisiaj, bracia i siostry, to słowo, które jest głoszone u nas w zborze, jest głoszone do tych, którzy mają duchowe uszy. Wielu nie usłyszy tego, co wyda się rzeczą oczywistą tym, którzy mają duchowy słuch, którzy słyszą w swoim życiu Ducha Świętego, którzy obcują z Bogiem. Dla nich pewne rzeczy będą jasne i oczywiste, ale dla innych wcale nie muszą być. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty dzisiaj chce powiedzieć do zboru. Co Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć do nas. Kto ma uszy? Kto ma duchowe uszy, niechaj słucha tego, co Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć do niego. Wierzę, bracia i siostry, że do każdego z nas Duch Święty ma słowo, które chce wam przekazać. Słowo, które jest po to, abyście nim żyli, ponieważ Słowo Boże jest porównywane do chleba. A chleb jest czymś, co sprawia, że możemy żyć, że nie jesteśmy głodni, że nie pomrzemy z głodu. I oto dzisiaj jest słowo, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Prorok Izajasz w 50 rozdziale proroctwa Izajasza w 5 wierszu możemy przeczytać takie słowo. Prorok Izajasz powiada: Wszechmogący Pan otworzył moje ucho. Nie czytamy nigdzie, żeby przed tym cierpiał na głuchotę prorok Izajasz, żeby był głuchym człowiekiem. On mówi o duchowych uszach i mówi, że ucho jego zostało otwarte i zaczął słyszeć Boży głos w swoim życiu. Czy masz otwarte uszy, aby usłyszeć Pana w swoim życiu? To jest pewna duchowa rzeczywistość, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, ale też chcę zwrócić waszą uwagę o czymś, o czym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 2:14. On tam pisze: ale zmysłowy człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha. Zmysłowy człowiek słucha jednym uchem i drugim uchem wychodzi to wszystko, co usłyszał, i nie ma śladu w jego myślach tych rzeczy, które mówi Duch Święty. Bo człowiek musi się na nowo narodzić, żeby móc zacząć słyszeć Boga w swoim życiu i żeby móc podążać Bożą drogą w swoim życiu. I bracia i siostry, wrócę jeszcze do tych słów, od których zacząłem z objawienia Jana. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Użyta tu jest 7-krotnie liczba mnoga, do zborów. Wskazuje to, że Pan kieruje te słowa do wszystkich swoich zborów. Kieruje słowa do każdego wierzącego. I my jesteśmy jednym ze zborów Bożych, które chcą słyszeć głos Ducha Świętego. I jesteśmy gotowi tego słuchać. W ubiegłą niedzielę biskup naszego kościoła dzielił się z nami wizją. Wizją zborów. Słowo do zborów miał. Również do naszego zboru. Bo jesteśmy częścią tego kościoła, tych zborów. I mówił o trzech rzeczach. Ja chciałbym przypomnieć o tej pierwszej rzeczy dzisiaj. Mówił o Bożej obecności, o przeżywaniu Bożej obecności na naszych nabożeństwach. Mówił o przebywaniu w tej Bożej obecności. Mówił o tym, że chwała zstępuje na zbór, zstępuje na zbory. Myślę, że z tych rzeczy coś zaczęliśmy od pewnego czasu doświadczać tutaj na tym miejscu. Nasze środowe nabożeństwa stały się takimi nabożeństwami chwały, uwielbienia Boga. I wielu z nas doświadcza tutaj w czasie uwielbiania, kiedy skupiamy się na naszym Bogu, kiedy wszystkie nasze myśli, troski zostawiamy za drzwiami zboru i przychodzimy tutaj i chcemy się skupić wyłącznie na Bogu. Wtedy zaczynamy przeżywać Bożą obecność i doświadczać Bożej chwały, która wstępuje na nasze życie, która wstępuje na nas tutaj w tym zborze. I to jest bardzo piękne doświadczenie. Ja się bardzo cieszę, kiedy my takie wyjątkowe chwile możemy przeżywać. To znaczy, że żyjemy blisko Boga, że mamy społeczność z Bogiem, że Słowo Boże nie jest odległe, ale jest przeżywane przez nas tutaj na tym miejscu. I w tej wizji Kościoła to jest jeden z bardzo ważnych punktów, który prowadzi do takiego duchowego przebudzenia. Cieszę się, że możemy w to być zaangażowani, że przeżywamy to już od jakiegoś czasu. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś bardzo ważnym w kontekście tego, co mówię. Otóż chciałbym zadać pytanie, co może przeszkodzić, aby wszystkie te wspaniałe rzeczy działy się w naszym życiu, w naszym zborze. I tak myślałem od pewnego czasu nad tym pytaniem. Rozpamiętywałem to, zastanawiałem się, co może zburzyć taką dobrą atmosferę, taką bliską społeczność człowieka z Bogiem. I myślę, że odpowiedź wcale nie jest taka trudna. Bracia i siostry, coś, co może zburzyć społeczność między Bogiem a nami, to jest grzech. Jeśli grzech się pojawia w życiu człowieka, to jest coś, co go zaczyna oddzielać od Boga. Bóg jest nazwany świętym, a Jego świętość polega na tym, że On jest oddzielony od grzechu i nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Dlatego dał człowiekowi rozwiązanie tego problemu. To jest cudowny plan zbawienia na Golgocie, tam, kiedy Jezus umierał za twój, za mój grzech, za grzechy tego świata. To jest to, na czym można zacząć budować inne, nowe życie, życie z Bogiem. Kościół zastanawiał się nad tym tematem grzechu. I w VI wieku w Kościele powstała taka lista, która została nazwana listą siedmiu grzechów głównych. I na tej liście znajduje się siedem grzechów, które dają początek innym grzechom i jakby one są zaczynem innych grzechów, czy powodują to, że pojawią się również inne grzechy w naszym życiu. I kiedyś pewien kaznodzieja głosił w zborze kazanie na temat grzechu. I kiedy skończył to kazanie po nabożeństwie, podszedł do niego jeden z braci i mówi mu: wiesz co, bracie, dzisiaj mówiłeś takie straszne rzeczy o tym grzechu. Na tym nabożeństwie są moje dzieci. Tu jest młodzież, dzieci. Mógłbyś to jakoś inaczej powiedzieć, tak bardziej delikatnie, bo ja się czuję zażenowany. I ten kaznodzieja go tam wziął do jakiegoś pomieszczenia w tym zborze, gdzie na półce leżały takie ampułki i na jednej z tych ampułek był napis trucizna. I on zdjął z półki tą ampułkę i pokazał jemu i mówi mu: słuchaj, ty mnie zachęcasz do tego, żebym ja zmienił etykietkę na tej ampułce z trucizna na etykietkę, powiedzmy, tabletki. To bardzo dużo zmieni. Ktoś, kto będzie sięgał po rzecz, na której jest napis trucizna, będzie zwracał baczną uwagę, żeby nie otruć się. Ale jeśli ktoś będzie miał mylący napis na ampułce, w której będzie tak naprawdę trucizna, a nie tabletki czy cukierki, które nie są trujące, to on może niestety, ale coś z tych rzeczy spożyć i otruć się. Wiecie, dzisiaj to jest wyzwanie, czy mówić o tych rzeczach, czy nie mówić o tych rzeczach. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy mieli problemy z grzechem, ale też i w Biblii jest wielokrotnie podane rozwiązanie, co zrobić, żeby wyjść z takiej sytuacji. I wrócę do tej naszej listy 7 grzechów głównych. Pierwszy grzech, który jest wymieniany na tej liście, jest grzech pychy. Pycha. Bardzo mi się podoba to powiedzenie: pycha z nieba spycha. Ale co to jest pycha? Billy Graham w książce, która jest zatytułowana 7 grzechów głównych, on miał kiedyś taki program radiowy, w którym omawiał te grzechy, jako ewangelista opowiadał o tych rzeczach i po jakimś czasie zrobiono z tego taką książeczkę, która dzisiaj jest do przeczytania. I w tej książeczce ja znalazłem obok słowa pycha taką definicję, jaką podaje Billy Graham, co to jest według niego pycha. I on pisze tak. Pycha jest moralnym i umysłowym stanem poprzedzającym wszystkie inne grzechy. Przeczytam wam jeszcze raz. Pycha jest moralnym i umysłowym stanem poprzedzającym wszystkie inne grzechy. I tam gdzieś dalej dodaje, że pycha polega na fałszywej ocenie siebie. Ludzie, którzy są pyszni, z reguły tego nie widzą. Więc oni mają taką fałszywą ocenę tego w swoim życiu. I czasami właśnie potrzeba im powiedzieć o tej rzeczy. Nie można na tej ampułce z napisem pycha napisać fajny, miły, bo to nie pasuje do tego. Bracia i siostry, jest to stan pycha, który poprzedza jakby taką nadchodzącą burzę, która pojawi się w życiu człowieka grzesznego. I w przypowieściach Salomona w 16 rozdziale, w 18 wierszu jest napisane, że pycha przychodzi przed upadkiem. A więc ona się pojawi i doprowadzi do upadku. Więc ona się pojawi przed upadkiem człowieka. W zasadzie pycha to jest coś takiego, co nie bardzo może nam szkodzi, co bardziej szkodzi temu, który jest pyszny. I wiecie, dzisiaj ludzie, patrząc na sprawy Boże, myślą w taki bardzo sposób, powiedziałbym, może wprost powiem, w taki sposób pyszny. Wiecie, Bóg jest, powiadają, miłością. Ja myślę, że spotkaliście się z tym, że ktoś mówi Ewangelię i skupia się jedynie na tym temacie, że Bóg jest miłością. Ten temat jest bardzo bezpieczny, bo on raczej nikogo nie obrazi, ale też nikogo za bardzo nie skonfrontuje z jego własnym grzechem. Bo to jest temat, który mówi o tym, że Bóg jest miłością i ci, którzy to głoszą, idą dalej w tym i powiadają, skoro Bóg jest miłością, to jest niemożliwe, aby kogoś wrzucił do piekła. I niektórzy z teologów takich postępowych doszli do wniosku, że w związku z tym, że Bóg jest miłością i że nikogo nie wrzuci do piekła, to piekła nie ma. Więc nie głośmy w ogóle o piekle nauki, bo piekła nie ma. To jest bardzo niebezpieczny moment, jeśli chodzi o życie człowieka, kiedy on się dowiaduje takich heresji. Bo w Biblii my czytamy o strasznym miejscu, do którego trafią grzesznicy. I dzisiaj głoszenie innej nauki powoduje to, że zaczynamy głosić inną już Ewangelię, odmienną Ewangelię. A apostoł Paweł mówi, że choćby anioł wam głosił z nieba odmienną Ewangelię od tej, którą ja wam głoszę, niech będzie przeklęty. I wiecie, kiedy człowiek zaczyna w swojej pysze głosić tego typu poglądy, mówiące o tym, że Bóg jest miłością, w związku z tym nie ma piekła, to myślę, że człowiek wchodzi w Boże buty i zaczyna próbować naśladować Boga. On zaczyna wiedzieć, co Bóg myśli i jakie Bóg ma myśli. To jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy człowiek zaczyna uzurpować sobie prawo do tego, żeby innym mówić, co Bóg chce od ciebie. W związku z tym, że jest miłością, chce, żebyś go kochał, bo ci nie wrzuci do piekła, bo piekła nie ma. I chcę wam przeczytać znowu z proroctwa Izajasza, 55 rozdział, 8, 9 werset. Tam jest napisane, prorok cytuje Boże Słowo, bo myśli moje, powiada Bóg, to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Czymże jesteś, człowieku, że chcesz wypowiadać się w imieniu Boga w tak fundamentalnych sprawach jak zbawienie? Przecież to Bóg jest Zbawicielem, a nie człowiek. W niebie był wspaniały archanioł. I to był archanioł, który prowadził uwielbienie Boga w niebie. To wspaniała funkcja. Ale któregoś dnia ten archanioł wzbił się w pychę i postanowił to zmienić. I możemy o tym przeczytać w proroctwie znowu Izajasza, 14 rozdział od 11 wiersza. I tam pisze tak, twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Moi drodzy, to pycha była pierwszym grzechem w wszechświecie. To ten wspaniały archanioł, szatan, syn jutrzenki, diabeł, mężobójca, złodziej, kłamca, oszust. To on któregoś dnia postanowił zrównać się z Bogiem. Ja myślę, że towarzyszył mu niesamowity splendor w niebie, kiedy on wychodził przed te chóry anielskie i zaczynał dyrygować nimi i zaczynał grać na tych wszystkich instrumentach i potężna, wspaniała muzyka unosiła się w stronę tronu Boga Wszechmogącego. Ale on mówi, czemu ja mam być pod tronem, jak ja mogę być na tronie? I zmienił zdanie. I wiecie, że pociągnął za sobą 1/3 aniołów, którzy poszli za tym myśleniem, jakie on miał. I oni zostali wypędzeni z nieba. Zostali wyrzuceni stamtąd. To pycha była pierwszym grzechem we wszechświecie. To nie Adam i Ewa pierwsi zgrzeszyli w ogrodzie Eden, ale ten, który ich kusił do tego, był przed nim. On to wcześniej zrobił. I wiecie, ludzie, którzy mają problem z grzechem w swoim życiu, często próbują w jakiś sposób zminimalizować ten grzech w swoim życiu i robią coś takiego, że porównują siebie z innymi w celu usprawiedliwienia swej grzeszności. Na czym to polega? Opowiedział o tym dokładnie Pan Jezus. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Będę czytał z Nowego Przymierza, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 10 wiersza. Tam jest napisane tak. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Oddaję 10/10 wszystkich swoich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Bardzo wierzący człowiek. Jakbyśmy mieli się porównywać z tym, co on czynił, co starał się czynić dla Boga, to ja myślę, że nie jeden z nas miałby duży problem i nie miałby tak efektownych sukcesów i nie miałby się czym pochwalić, co on to robi dla Boga w porównaniu z tym, co mówił faryzeusz. Ale jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że Pan Jezus jako Boży Syn nam pokazuje, ile warte są tego typu zabiegi w swoim życiu, ile warte są tego typu modlitwy przed Bożym obliczem. Okazuje się, że to wcale nie jest wzór, na jaki by pokazał Jezus i powiedział: słuchaj, naśladuj tego faryzeusza. To jest fantastyczny człowiek, patrz, co on robi dla mnie. Jestem nim zachwycony. Gdybyśmy mieli kogoś takiego w zborze, który by takie rzeczy robił i on by się tym stale tu obnosił w niedzielę na nabożeństwie i słyszelibyście tego typu modlitwę: Panie, jak to wspaniale, że jestem Twoim synem czy Twoją córką. Nie robię tego, tamtego. Daję to czy tamto. tyle a tyle pieniędzy na taką misję, tyle a tyle pieniędzy do zboru, tyle i tyle różnych moich sukcesów, jeśli chodzi o spotkania ewangelizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że wielu z nas by było zachwyconych takim człowiekiem i byśmy mówili, no patrz na tą siostrę czy na tego brata. To jest wzór do naśladowania. Patrzcie, róbcie tak jak on. Wiecie, to jest naprawdę porażające, kiedy czyta się tą historię, którą opowiada Jezus, i w tej historii się odkrywa, że wcale ten człowiek nie ma uznania w oczach Bożych. On ma uznanie w oczach wielu ludzi. Ludzie go chwalą i w tej jego pysze i zarozumiałości pokazują mu: fantastycznie robisz. Ale to go bardziej jeszcze może zmylić, tego człowieka, wcale mu to nie pomoże. I Jezus jakby dla kontrastu pokazuje kogoś zupełnie innego. To tak jakby tutaj do nas, do zboru, przyszedł z więzienia wypuszczony jakiś oszust, który na miliony złotych nabrał, nawyłudzał od ludzi. I on po takim wyroku przyszedł tutaj do nas, do zboru, i usiadł w ławce obok tego fantastycznego brata albo tej fantastycznej siostry z takimi osiągnięciami. I nie bardzo ze wstydu byłby w stanie podnieść swoje oczy do góry, bo miałby przed sobą to wszystko, co robił w swoim życiu. I nie przyszłoby mu do głowy, żeby się chwalić czymkolwiek w swoim życiu. Ale robiłby tylko to, że biłby się w pierś i mówił: Boże, okaż mi miłosierdzie, mnie, największemu z grzeszników. Może gdzieś by sobie siedział, a ten z wyciągniętymi rękami ogłaszał te fantastyczne sprawy. I cały zbór by tu krzyczał: halleluja, fantastycznie ten nasz brat, fantastycznie ta nasza siostra postępuje. Jesteśmy pełni uznania. Chcielibyśmy może jakiś dyplom, jakąś nagrodę dla niej jeszcze za tak wierną, doskonałą służbę. A ten, no, to trochę wstyd nas, bo ludzie w mieście wiedzą, że to oszust, i on tu do naszego zboru przychodzi. W ogóle mało co się modli, a jak się już modli, to tak ani oczu nie podnosi, ale bije się w pierś i mówi: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Nie ma uwielbienia w tej modlitwie, nie ma takiego zaangażowania, takiej radości, nie potrafi pociągnąć ludzi za sobą tak jak tamten, jak wstanie i zacznie mówić o tych osiągnięciach, co Bóg przez niego czyni, to całe serca rosną z Bożem. Bracia i siostry, jest dla nas oszałamiające, kiedy czytamy, co Jezus mówi o tej sprawie. A on mówi: mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a tamten z tymi osiągnięciami nie. I Jezus uzasadnia tą decyzję, ten sposób patrzenia Boży na te sprawy. Bo myśli Boże są inne niż nasze. I drogi Boże są inne niż nasze. Nam się często coś wydaje, ale to wcale tak nie musi być. I on tutaj mówi: bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I bracia i siostry, my mamy to w naszym życiu ludzi wierzących jako problem grzechu pychy, że my coś wiemy albo coś robimy lepiej niż inni. Uważamy, że lepiej niż inni wiemy albo lepiej niż inni robimy sprawujemy służbę dla Pana. Po prostu stawiamy siebie o stopień wyżej niż inni. O, mamy osiągnięcia, mamy ku temu podstawy, żeby takie mieć spojrzenie na tą sprawę. Ale popatrzmy na inny fragment Słowa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział. Będę czytał z przekładu ekumenicznego. 1 Koryntian 8, 1-2. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom ofierze, to wszyscy mamy wiedzę. Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. I jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak należy wiedzieć. Ja myślę, że Koryntianie byli zdruzgotani tym listem. Czyż oni mieli swoje poglądy teologiczne, oni wiedzieli, co jest dobre w tej sytuacji, a co złe. Mieli swój punkt widzenia, tego się trzymali i chodzili z tego dumni, pyszni, można by było powiedzieć, bo ja wiem, co mi tu będziesz. Ja wiem. Zobaczcie, jak to słowo nas zaczyna sprowadzać z obłoków na ziemię. A tutaj jest napisane, wszyscy mamy wiedzę. Apostoł Paweł mówi, nie, wy Koryntianie nic nie wiecie, ja wam tu dopiero powiem. Nie. On mówi, wszyscy mamy wiedzę. Bracia i siostry, my wszyscy mamy wiedzę biblijną. I coś wiemy. I apostoł Paweł zaczyna w tym tekście przestrzegać. Wiedza może cię wbić w pychę. Więc uważaj, jak coś wiesz, to jeszcze wcale nie znaczy, że wiesz, jak należy wiedzieć. I pokazuje na coś znacznie ważniejszego niż wiedza. Coś znacznie bardziej budującego w Kościele. On tutaj powiada, miłość zaś buduje. Nie wiedza. Wiedza może cię wprowadzić w pychę. Może cię doprowadzić do takiego stanu, że będziesz się wywyższał nad innym. I powiesz, ja nie po to czy tamto mam osiągnięcie w moim duchowym życiu. To jest moja chluba. Ja nie jestem byle kto. I ja ci tu powiem, bo ja mam ku temu prawo, żeby ci powiedzieć. Wygarnąć ci. Ale Paweł, apostoł, mówi, wiedza, uważaj, wiedza może cię wbić w pychę. Coś, co jest ważne w twoim życiu, to miłość, bo miłość buduje. Wobec tego, co ja mówię dzisiaj, chciałem wam zadać pytanie, bo też takie kiedyś sobie pytanie zadałem. I czasami komuś go zadaję, jak przychodzą takie trudne sytuacje. Ja zadałem sobie takie pytanie, czy słyszeliście, żeby kogoś ze zboru wyłączono za pychę? Czy słyszeliście, że w jakimś zborze, czy może w naszym zborze kogoś wyłączyliśmy za pychę? Ktoś słyszał coś takiego? Bracia i siostry, ja zadałem takie proste pytanie. Jeden z siedmiu grzechów głównych, pierwszy grzech główny, pycha. No więc musi to być rzecz poważna. Ale czy my poważnie pychę traktujemy w Kościele? Raczej patrzymy przez palce. A wiesz, to już taki człowiek. To on tak, no trudno. Bracia i siostry, to jest bardzo poważna rzecz pycha w życiu człowieka. Diabeł z powodu pychy wyleciał z nieba z hukiem. Pycha sprawiła, że to faryzeusz wcale nie odszedł usprawiedliwiony, ale celnik odszedł usprawiedliwiony sprzed oblicza Bożego. Wiecie, to jest, myślę, że powód, żeby się zastanowić, kiedy my myślimy o chwale Bożej, o przeżyciach duchowych tutaj na tym miejscu. Gdybyśmy też pomyśleli o naszym życiu od strony pychy. Czy nie ma we mnie, w moim postępowaniu, jakiejś arogancji z powodu poznania, z powodu obdarowania, jakie mam od Boga? Ja myślę, że to jest czas, żeby się nad tym zastanowić. I chciałbym tak, żeby już powoli zmierzać do końca, chciałbym wam przeczytać, bracia i siostry, słowa z listu do Filipian, to jest drugi rozdział, od 5 do 9 wiersza chciałbym przeczytać. Będę czytał z przekładu ekumenicznego. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 wiersza. Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa. On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też go Bóg nad wszystko wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chcesz wywyższenia? Chcesz chwały w swoim życiu? Bądź podobny. Miej odwagę być podobnym do Jezusa Chrystusa. Tu jest droga wielkiego króla, wielkiego pana pokazana. Jego filozofia życia tutaj, tego życia ziemskiego. To było uniżenie. Chcesz być wywyższony? Najpierw się musisz uniżyć. A nie szukać poklasku. A nie szukać chwały wśród ludzi. A nie zbijać się w pychę z powodu wiedzy, poznania, osiągnięć duchowych. Bo Pan cię może zawstydzić w którymś momencie. Pycha kroczy przed upadkiem. I na koniec chciałbym przeczytać też z tłumaczenia ekumenicznego z listu Jakuba, 4 rozdział, 6 wiersz. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Możesz przystąpić do Boga wtedy, kiedy się upokorzysz. A pokuta polega na tym, że wyznaje się grzechy, że odwraca się od grzechów. A więc wyznaj swój grzech i odwróć się od niego, bo Bóg sprzeciwia się grzechowi, sprzeciwia się pysze, a pokorze otwiera drzwi. I ci, którzy są pokorni, którzy są uniżeni, wejdą w Bożą obecność. Wejdą do Bożej chwały. To mieli wspaniałe przeżycia z Bogiem. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj zacząłem od tych słów, które w objawieniu Jana kilkakrotnie się pojawiają. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Co Duch mówi dzisiaj do twojego serca, co Duch mówi dzisiaj do zboru w Żywcu. Amen.